Bardzo dziękuję za udział w tym warsztacie. Mieliśmy ciekawą dyskusję o tym, jak chronić sygnalistów też bardziej generalnie, nie tylko w kontekście zamówień publicznych, ale stwierdziliśmy, że zamówienia publiczne są jakby szczególnym obszarem, które wymagają szczególnego zamysłu nad tym, jak ta ochrona powinna wyglądać. Generalnie dyskutowaliśmy o przykładach kilku systemów, które są wdrażane przez wykonawców, na przykład tutaj pan Szczepański z Siemensa, którego już nie ma z nami, opowiada, jak to wygląda u niego. Zwraca uwagę, że ten krąg osób czy podmiotów potencjalnie zgłaszających może być szeroki, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia, więc do niego, do Siemensa mogą się udawać nie tylko pracownicy z takimi zgłoszeniami, ale też na przykład podwykonawcy, dostawcy, producenci, czy po prostu tacy społeczni monitorzy, którzy też są zainteresowani daną inwestycją i chcieliby na przykład coś zgłosić konkretnie do firmy Siemens, która na przykład jest wykonawcą danych robót. Więc na ten aspekt chciałem zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o zamówienia, mamy dużo tych interesariuszy, nie tylko mówimy o wykonawcach, nie tylko mówimy o zamawiających, ale też o szeregu innych właśnie czy to dostawców, czy producentów, czy kontrahentów, których łączą różne umowy, czy to z wykonawcą, czy z zamawiającym, i oni też mogą dostarczać ciekawe informacje, jeśli chodzi o podejrzenia, jakieś nieprawidłowości w przebiegu konkretnego zamówienia publicznego. Jeśli chodzi o formy zgłaszania, to one też, że tak powiem, były najróżniejsze. To, na co zwrócono uwagę podczas tego warsztatu, to bardzo, że tak powiem, istotna rola anonimowych zgłoszeń, to znaczy wydaje się konieczne, żeby też oprócz oczywiście zgłaszania takiego normalnego, na przykład z danymi sygnalisty, dopuszczać też zgłoszenia anonimowe, gdyż bardzo często osoby sygnaliści, którzy dostarczają takie informacje, dosyć wrażliwych o różnych podejrzeniach nieprawidłowości, są narażeni na różnego rodzaju przykre konsekwencje, represje ze strony pracodawcy i tak dalej. Więc absolutnie różne kanały zgłaszania powinny dopuszczać też tą anonimowość. Zwrócono uwagę też na dużą wagę informacji zwrotnej do sygnalisty, to znaczy, żeby osoba, która zgłasza, wiedziała, co się potem z tym zgłoszeniem dzieje, czy one zostało w jakikolwiek sposób zweryfikowane, żeby po prostu miała też przeświadczenie, że ten system, który firma wdrożyła, faktycznie działa. I tutaj też czasami jest to trudne z uwagi na to właśnie, na tą anonimowość, ale na przykład tutaj linia tej, która była też uczestnikiem tego warsztatu, zwróciła uwagę na to, że nawet zgłoszenie anonimowe, jeżeli ono jest oznaczone jakimś numerem, identyfikatorem, ono w pewnych sytuacjach to pozwala też tą komunikację ze zgłaszającym utrzymać i też dostarczyć mu w ten sposób informacji zwrotnej. To, na co zwrócono uwagę, jeśli chodzi o szczególne obszary ryzyk, to sektor obronny, z uwagi na to, że są tam bardzo specjalistyczne zamówienia, ten krąg dostawców czy krąg wykonawców jest bardzo ograniczony, z uwagi też na to, że to jest trochę inny reżim też zamówień publicznych, że bardzo często mamy tam do czynienia z ochroną informacji niejawnych. Wszyscy uczestnicy warsztatu zgodzili się, że jeśli chodzi o zamówienia dotyczące obronności, szczególnie potrzeba tam sygnalistów i też szczególnie potrzeba też pewnych rozwiązań prawnych, na przykład po to, żeby sygnaliści nie bali się zgłaszać informacji, które w jakiejś części podlegają właśnie ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie jest niezbędne do tego, żeby wykryć na przykład przypadek korupcji czy przypadek zmowy przetargowej w zamówieniu publicznym. Ostatnia moja uwaga odnośnie tego warsztatu, ale jedna z ważniejszych, to taka, że system zgłaszania nadużyć musi być częścią systemu compliance. Nie może być wprowadzony sam w sobie, musi mu towarzyszyć kształtowanie pewnej kultury etycznej w organizacji. Musi mu towarzyszyć też pewien wzrost świadomości pracowników, po co jest w ogóle ten system, pewne ich uświadomienie etyczne, co jest słuszne, co jest niesłuszne. i też pewne przekonanie, że jeżeli ci pracownicy posłużą się tym systemem, to też również kierownictwo potraktuje te zgłoszenia pracowników poważnie i będzie je w sposób uczciwy i rzetelny weryfikowało, a nie będzie zamiatało sprawy pod dywan, albo nie, co gorsze, nie będzie rozpoczynało polowania na tego sygnalistę. Chcieliśmy ten warsztat na początku ułożyć w ten sposób, że trochę osobno się zastanowić nad tym, jakie systemy powinny towarzyszyć, systemy zgłoszenia dużych powinni wdrażać wykonawcy, jak jest zamawiający. Niestety taka trochę bardziej smutna konkluzja z tego warsztatu jest następująca, że dużo trudniej u zamawiającego takie systemy zgłoszenia nadużyć zaimplementować czy też zaprojektować. Też z uwagi na pewne ryzyko, które na przykład ja dostrzegam, na to, żeby takie sygnały na przykład od wykonawców, którzy biorą udział w danym przetargu, nie były traktowane, znaczy nie były instrumentem prowadzenia pewnej nieuczciwej konkurencji, tak, i nie prowadziły do tego, że do zamawiającego zgłasza się informacje nie po to, żeby dbać o uczciwość przetargu, ale po to, żeby na przykład zaszkodzić innemu wykonawcy, który w tym przetargu bierze udział. Więc, że tak powiem, tutaj nie starczyło nam czasu, żeby wymyślić jakieś dobre rozwiązania, co można polecić zamawiającym, jeśli chodzi o to, jak kształtować systemy wdrażania nadużyć. Natomiast chyba wszyscy mieli takie przekonanie, że one są naprawdę potrzebne i tam, gdzie inne środki prewencji, identyfikowania nadużyć, takie jak na przykład właśnie audyt, jak jakieś kontrolne instrukcji zawodzą, tam często jedynym ratunkiem są właśnie sygnaliści. I na tym chciałbym skończyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To zaprosimy teraz pana Macieja Wnuka i Krzysztofa Kraka do podsumowania warsztatu zarządzania ryzykiem konfliktu interesów. Powiedzieli krótko parę słów, wniosków, które się nasunęły podczas tego warsztatu.
Przedstawiliśmy tytułem wstępu regulacje unijne, regulacje krajowe. Z jednej strony mamy deklaracje, które składają, czy pracownicy zamawiającego muszą ocenić, czy są w sytuacji, która może budzić podejrzenia co do ich bezstronności. Z drugiej strony czasami, bo to zależy od zamawiającego, do określenia, czy pozostają w relacji konfliktu interesów, mogą być także zobowiązani wykonawcy. I mieliśmy szereg, analizowaliśmy szereg takich przypadków i co możemy powiedzieć, jakie są wnioski z tej analizy?
W tych przypadkach, znaczy nie dało nam się podsumować, za mało czasu było, to sam podsumuję może. Sześć przypadków, część wskazaliśmy w takie, no nie były to przypadkowe, tak? A zbieżność może była dość oczywista, czy można było odkryć pewne sytuacje, a zresztą medialne sytuacje, tak? Które tam miały miejsce. Pokazaliśmy, że trochę konflikt nie polega tylko i wyłącznie na takim prawnym czy sztywnym konfliktowi interesu pomiędzy zawodnictwem a wykonawcą, ale często jest takim, jak to jest ten trzeci, to jest ten
postrzegany,
tak? Ten postrzegany, który często jest niewidoczny, który rodzi pewne sytuacje życia wzięte, tak? Rodzi takie sytuacje, które nie są na pozór widoczne. Kwestia, jak zachować się w takich sytuacjach, kiedy jestem zapraszany na lunch, kiedy jestem zapraszany na targi międzynarodowe, gdzie zapraszany jestem do konkretnego stoiska, konkretnego wykonawcy, gdzie jestem zapraszany do salonika VIP na prezentację dla VIP-ów, tak? Gdzie później wychodzę z tej prezentacji z pakunkiem, z folderami. Znaczy nie są to te foldery, które wszyscy dostają na targę, to są inne foldery, tak? Często w szkole, tak? Także to są sytuacje, które jak ma się zachować ten wykonawca, no właśnie, w takich sytuacjach życia wzięte, które mają miejsce rzeczywiście, są nierzadko mają miejsce, jak ma się zachować, to rodzi konflikt interesów, rodzi taką sytuację nie tylko właśnie jeszcze takiego sztywnego konfliktu interesów, ale takiego działania fair play, jak mam się zachować w sytuacji, kiedy, no właśnie w tym przykładzie, jak konkurencja zauważy na tych targach moje zachowanie, zachowanie przedstawiciela zamawiającego, jak zobaczy tę sytuację, jak na drugi dzień znajdzie się zdjęcie, moje zdjęcie w mediach, w prasie, jak mam się zachować, jak mam unikać takiej sytuacji. No bo często ten konflikt interesów jest trudny do... Nie jest tak zero-jedynkowy, że tak można powiedzieć. Nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa i trzeba też, jak podkreśliliśmy, to ten konflikt interesów trzeba umieć rozbroić, tak? Trzeba się ujawnić, trzeba pokazać. Ważne są procedury zachowania, nasze procedury, jak ma postępować ten zamawiający, jak ma postępować, jak ma reagować, ale również jak ma ujawniać takie sytuacje, na przykład poprzez złożenie informacji, przekazanie informacji przełożonemu, poinformowanie o takich sytuacjach, które miały miejsce. No i szereg sytuacji, które może ten konflikt rozbroić, no bo konflikt interesów występuje, tak? Zawsze może występować, jest jakby powszechny, chodzi o to wszystko, wszystkim, albo umiejętnie temu zarządzać, czy odpowiednio reagować na takie sytuacje.
W sumie, ponieważ tak dobraliśmy przykłady, że były takie sytuacje nieostre, gdzie także uczestnicy poszczególnych grup podzielili się w zdaniach, tak? Czy to jest istotny konflikt interesów, czy nie jest istotny konflikt interesów, to tym bardziej jest ważne, żeby te wszystkie, znaczy ważna jest w ogóle infrastruktura etyczna, czy właśnie w ramach systemu compliance, czy antykorupcyjnego, który funkcjonuje w danej jednostce, po to, żeby był doradca do spraw etyki, z którym ja mogę te sprawy skonsultować. Może jakiś kodeks etyczny z góry mi powie, że jak idę na targi, to na przykład nie wchodzę na salony, te, prawda, VIP na zapleczu. Jakieś szkolenia, które mnie uwrażliwią, o co chodzi z tym konfliktem interesów, że warto jednak być wrażliwym. Mówiąc inaczej, jeżeli te regulacje ustawowe będą funkcjonować w pewnym dobrym środowisku etycznym, to one będą funkcjonować znacznie efektywnie.
Super, to dziękuję bardzo i zaproszę Grzegorza Matowskiego z Fundacji Batorego, który opowiadał o pakcie uczciwości, narzędziu, które jest wdrażane przez Fundację Batorego jako narzędziu compliance i takim przeciwdziałającemu nadużyciom zamówienia publicznych.
Czy może opowiadać nie będę?
No może nie opowiadam.
Nasza grupa była specyficzna, bo właściwie była taka bardziej prezentacyjna i taka sesja pytań i odpowiedzi. Dla mnie chciałem Joannie Nowak z naszego wykonawcy, którego monitorujemy, podziękować, ponieważ brała udział, że tak powiem, w prezentacji też paktu, mówiąc i nie narzekając, że pewne rzeczy musiano wprowadzić przez tenże pakt. Generalnie powiem tak, no cieszy mnie, że nikt z grupy nie zanegował sensu tego pilotażu, bo też jeszcze on się nie zakończył, i sensu tworzenia takich porozumień, które uzupełniają, jak powiem, warunki umowy i wszystko to, co jest w sprawie zamówień publicznych, właśnie pod kątem takich dobrych praktyk przejrzystości, zwłaszcza w stosunku nie tylko pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi, ale też w relacji do społeczności, tak naprawdę, do społeczeństwa, ponieważ no, ostatecznie to, jak powiem, to jest za nasze pieniądze wszystkie zamówienia publiczne są realizowane i bardzo często jesteśmy też i ostatecznymi konsumentami tego, co w zamówieniach publicznych jest zamawiane, więc nam się należy też jakaś informacja i jakaś możliwość kontroli tego, i pakt otwiera takie możliwości. I rozumiem, nasza grupa była mała, ale jak powiem, bogata, zróżnicowana, i rozumiem, że jest potencjał i chęć, żeby się temu narzędziu przyjrzeć, że ono może nie w takiej konkretnej formie, jakiej u nas jest pilotowane, skomplikowane do dużej, dosyć relatywnie dużej inwestycji, ale jest do powielenia też i w małych zamówieniach publicznych, przynajmniej jest do rozważenia, i że już jeszcze na tym etapie, na którym my jesteśmy z monitoringiem, to jest zainteresowanie przynajmniej u niektórych uczestników, żeby próbować powielać to narzędzie. I to, co chyba tu wybrzmiało, to, co jest właśnie najciekawsze, no to możliwość wprowadzenia tego obserwatora społecznego na różne etapy zamówień publicznych, które znowuż da się opisać w tym pakcie uczciwości. I chyba postulat jest taki, nie wiem, jeśli nadinterpretuję, to proszę mnie poprawić, że teoretycznie istnieje możliwość budowania tego w prawach zamówień publicznych, nie na zasadzie takiej obligatoryjności, ale może jako opcji i właśnie możliwości otwarcia zamówień na monitoring społeczny. No i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze już bardziej o pakcie, jak będziemy mieć więcej obserwacji. I oby tylko pozytywnych.